jak ten, proszę Państwa, to różnie bywa. Nie wiem, czy opowiadałem, kiedy siedziałem, miałem okazję w Rzymie na Piazza Navona siedzieć i oglądać pokaz mody. Ja jestem taki trochę wyzwolony ksiądz, więc sobie pozwalam na rozmaite takie historie. I siedziałem koło komentatora włoskiej telewizji. O tyle było to uzasadnione, że to był pokaz charytatywny. Więc nie było takich tej nowej mody, że co jeszcze zostaje na człowieku, tylko no to były takie ładne rzeczy, które pokazywali wtedy. Pokaz charytatywny i ten komentator włoski, proszę Państwa, język włoski pozwala na to, żeby z niczego zrobić show. A oni tam jeszcze, ta scorrevole, lingua italiana, pozwala na takie rzeczy, więc w pewnym momencie dzieje się rzecz taka, bo to jeszcze żyła Matka Teresa i to był pokaz, na której z jej dzieł w Rzymie zrobione. I w pewnym momencie, proszę Państwa, nawet ten rozgadany Włoch stracił głowę. Mianowicie tak, no, przechodziły te dziewczęta, pokazują te ładne, zupełnie ładne stroje. Tak, i w pewnym momencie kończy się to wszystko i na scenę wychodzi Matka Teresa. Włoch za nie mówił z wrażenia. Konsternacja, nikt nie wie, co się dzieje, on w pewnym momencie mówi tak. Proszę Państwa, no cóż powiedzieć, do tej pory widzieliśmy ładne dziewczyny. Teraz wyszła piękna kobieta. Zamknął sprawę i tak to wyglądało. A o komputerze to może się przydać. Kiedyś miałem okazję robić za sekretarza papieżowi Janowi Pawłowi II, jak chodził, to był już początek wakacji. Monsignorzy i sekretarze pojechali na wakacje i ja siedziałem z komputerem, a papież chodził po swoim pokoju i dyktował list do rodzin. Proszę Państwa, podyktował go, jak ktoś zna ten list. Z pamięci, chodząc laseczką po pokoju, za 3 popołudnia, od godziny tam 15:30 po koronce do miłosierdzia do godziny 18:00, siedział i po pokoju trzeba było stukać na tej klawiaturze. Papież od czasu do czasu się zatrzymywał. Tak mówię, mieści się tam jeszcze? Mieści się. No to szedł dalej i dyktował. I podyktował tyle, że potem jeszcze chyba 1/4 z tego usunięto, jak zrobił. Ale to było tak, że dyktuje i mówi. Tutaj zacytować z Księgi Mądrości z rozdziału 6. Tam jest takie zdanie zaczynające się od słów. Jeśli na Boże, tam coś takiego. Tutaj proszę zacytować Apostolicam Auctuositatem, punkt 6. Chyba w drugim akapicie to będzie, tam jest takie słowo. I dalej. Potem trzeba było przyjść do domu, biegać i szukać. I na ogół się zgadzały. Na ogół się zgadzały cytaty. Miały papież Jan Paweł II miał jedną wadę. Znał Pismo Święte w tłumaczeniu Jakuba Wójka. I cały problem polegał na tym, że on to cytował, wrzucał zdania z Pisma Świętego, potem bierze Biblię tysiąclecia i tego tam nie ma. I trzeba było szukać coś tam podobnego, żeby to tak spasowało pod adresem papieża. Ale najlepsze było tak, że zatrzymywał. Mieści się tam jeszcze coś podobnego? I tam dalej. I dyktował. Także mieści się tam jeszcze po tych 6 czy 7 godzinach? Mieści się. Także jeśli się mieści, no to w takim razie idziemy dalej. My, proszę Państwa, kto pamięta, zajmujemy się kwestią jak geneza i teologia tytułu Królowa Polski. Doszliśmy, proszę Państwa, w naszych tych analizach, czy tej takiej panoramie, jaką próbujemy odtworzyć, do wieku XVII. Ja proponuję tutaj zrobić jeszcze taką małą parenezę i wrócić trochę, dlatego że w międzyczasie siedziałem trochę w archiwum na Jasnej Górze, badając, bo przyszło mi do głowy taka straceńcza sprawa, żeby wydać wreszcie zapiski cudów jasnogórskich, bo tego nikt nie wydał do tej pory, więc siedziałem tam i to wszystko przepisywałem i badałem całą sprawę, jak to wygląda. Bagatela, 1800 wpisów mamy od 1402 roku do połowy wieku XIX, bo ten okres mniej więcej mnie interesuje. takie potężne. Najgorsze jest, że część, niewielka, na szczęście, 1/5 co najwyżej jest po łacinie, trochę jest po czesku, jakiś tam wpis po węgiersku, no ale to nie są problemy. Ale pomijając całą tą sprawę, znalazłem rzecz bardzo ciekawą, która troszkę modyfikuje to, co, może nie modyfikuje, ale uprzedza to, co chciałem powiedzieć. Otóż, jak Państwu czytałem tą historyjkę taką tego dominikanina na początku, który tam się zżymał, jak to się stało, że Jasna Góra i obraz jasnogórski, czy Matka Boża Częstochowska, różnie możemy nazywać, została utożsamiona, te tytuły utożsamiły się z tytułem Królowa Polski. I otóż moje trochę takie zdumienie było, gdy znalazłem pisma dotyczące przebudowy kaplicy jasnogórskiej, której to dokonali dwaj biskupi, bracia Bernard Łubieński i biskup krakowski i Stanisław Łubieński, biskup płocki. To jest przebudowa w latach 1630-1640, dokonująca się. W 1640 roku była konsekracja tej nowej, przebudowanej kaplicy. Prezbiterium, to co jest dzisiaj, jest troszkę starsze, natomiast oni dobudowali w kaplicy jasnogórskiej nawę tą w stylu takim renesansowym. I jest, proszę Państwa, bardzo ciekawa sprawa w tych wpisach dotyczących przebudowy tej kaplicy, całej konsekracji. Ta, że znajdują się tam informacje, że właśnie robiono tą przebudowę, by ta kaplica była godna królowej Polski. Co i zaznaczone jest w tych wpisach jasnogórskich, w tych właśnie księgach cudów, bo to są takie księgi cudów, ale to są takie księgi, które są złożone z rozmaitych takich fragmentów, które ktoś w pewnym momencie później już wziął oprawił w jeden kodeks. W związku z tym tam są cuda, ale tam są takie silvarerum rozmaitych rzeczy. I co więcej, jest tam powiedziane w tych wpisach, one pochodzą z epoki, czyli około 1640 roku, że ta świadomość, iż obraz jasnogórski przedstawia królową Polski, jest świadomością taką już bardzo długą. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w większości przypadków, i ja trochę to wspominałem w czasie poprzednich naszych spotkań, zwraca się uwagę, że całe to utożsamienie między Matką Bożą Częstochowską a Królową Polski, ono zaczęło stopniowo kształtować się po ślubach króla Jana Kazimierza, po tej cudownej obronie Jasnej Góry, a zwłaszcza, że zostało uformowane w wieku XIX. Tutaj byśmy mieli przez te zapiski taką ważną rzecz, że mianowicie ta świadomość już jest wyraźnie poświadczona na początku wieku XVII, a więc jest to dużo wcześniej niż powszechnie się przyjmuje. Myślę, że to jest taka informacja ważna, uzupełniająca. Potem z 1643 roku pochodzi taki panegiryk ku czci, wydany na Jasnej Górze, anonimowy, ku czci biskupa Bernarda Łubieńskiego, jako tego, który przebudował kaplicę i znalazł odpowiednie środki, bo to różnie to było dzisiaj. Zresztą to było tak, jak dzisiaj, formy się zmieniają. Dzisiaj mamy sponsorów rozmaicie doceniamy, tak, rozmaite tam laurki się dla nich robi. W XVII wieku robiono to samo i ku czci biskupa Łubieńskiego Paulini wydali taką laurkę, taki panegiryk, pokazujący jego wielkie zasługi dla Jasnej Góry, gdzie właśnie ten fakt, że tak powiem, znany z wcześniejszego okresu, z tych zapisek rękopiśmiennych, on jest również potwierdzony. Potwierdzenie tegoż faktu mamy w takim dziełku niewielkim Paulina Dionizego Łobrzyńskiego również. Właśnie ten panegiryk tam jest zamieszczony, zatytułowany Przenosiny triumfalne najcudowniejszego w Królestwie Polskim obrazu błogosławionej Panny Maryi na Jasnej Górze Częstochowskiej. Potem 1644 rok, więc te elementy są bardzo ciekawe. Myślę, że ważne dla tego takiego pokazania, gdzie zaczyna się ta łączność relacji między Jasną Górą, obrazem jasnogórskim, a tytułem Królowa Polski. To nie jest rzecz taka niedawna, ale sięga początku wieku XVII. Jeśli chodzi o ten wiek XVII, koniec wieku XVII, to jeszcze tutaj można wspomnieć, że ta świadomość później, już po obronie Jasnej Góry, bardzo dobrze wyraża się w kaznodziejstwie jasnogórskim. Być może ma to związek z tą wcześniejszą świadomością, ale wtedy na Jasnej Górze także działają Paulini, którzy są znakomitymi teologami, zwłaszcza Andrzej Gołdonowski, który jest autorem takiego dziełka w języku łacińskim Diva Claromontana. No, jaki długi tytuł, ale tutaj tylko początek, proszę. Diva. Tak jak mamy pismo dla pań. Diva. Gala. Plagiat. Gołdonowski już wcześniej to używał. Więc Diva Claromontana. Ważnym teologiem jasnogórskim z tego okresu końca wieku XVII jest Andrzej Nieszporkowicz, taki Paulin teolog. On o tyle jest ważny, że jako jeden z niewielu teologów polskich w ogóle przez długi czas dokonał takiego teologicznego uzasadnienia tytułu tej właśnie Królewskości Maryi, łącznie z odniesieniem do Królewskości w odniesieniu do narodu polskiego, czy korony polskiej, jak jak mówiono, jak wyjaśniałem Państwu, jaka była geneza tego określenia korona polska, jako pewne terytorium, jako pewna integralność, której Matka Boża właśnie jako królowa ma bronić. Proszę Państwa, z wieku XVII, ja chciałbym pod koniec wieku XVII zwrócić uwagę na jeszcze jeden element bardzo ważny w propagowaniu tego tytułu Królowa Polski. Otóż, jak wspominałem Państwu na pierwszym wykładzie, rzeczą bardzo ważną, gdy analizujemy zarówno historię tego tytułu, jego rozpowszechnienie i jego znaczenie, jest pewne doświadczenie religijne. Co oznacza, że szukamy tego tytułu nie tylko w traktatach teologicznych, ale w pewnym takim szerokim doświadczeniu chrześcijańskim, które to doświadczenie ma różne formy wyrazu. A więc to będą na pewno kazania, ale to będzie także poezja, to będzie sztuka, do czego już nawiązywałem. I w drugiej połowie wieku XVII Niewątpliwie takim ważnym elementem teologicznym formowania świadomości jest także poezja religijna. I to, proszę Państwa, może nas zaskakiwać, gdy sięgniemy do tamtego czasu, ale mamy całe traktaty teologiczne w formie takiej poetyckiej, niektóre całkiem niezłe. Niektóre są całkiem niezłe, zarówno w języku polskim, jak i w języku łacińskim. I w tych traktatach poetyckich mamy wyrażone pewne treści. To samo dotyczy także zarówno Matki Bożej Częstochowskiej, zarówno Jasnej Góry, jako pewnej takiej ogólnej świadomości, gdzie mamy całe traktaty poetyckie wyjaśniające historię, genezę Jasnej Góry, przesłanie, jakie w tym jest zawarte. Może taki problem jest tylko ten, że wtedy w Polsce, w drugiej połowie XVII wieku, no, znano świetnie łacinę. Świetnie łacinę znano. Co może zaskakiwać, że po tym regresie takim nawet renesansowym łaciny, później ona się tak odradza, że prości ludzie na pierwszy rzut oka posługują się bardzo wykwintną łaciną, taką cyceroniańską, w najlepszym tego znaczeniu tego słowa, łącznie z poezją, która wtedy jest bardzo ważnym elementem w ogóle życia społecznego. Wtedy każdy pisał wiersze, można by tak powiedzieć. Aż może zaskakiwać tym, że były to troszkę wiersze inne niż dzisiaj, dlatego że ta poezja z tamtego czasu, ona bardziej zwracała uwagę na pewną treść obiektywną, na jej przekazania traktatu. Natomiast dzisiaj mamy to wierszokletstwo, gdzie ci dzisiejsi poeci to są takie jak pająki, co snują tą nić tak z siebie i tylko pokazują, co komu się wydaje. Natomiast kiedyś to poezja służyła do innego wyrażenia pewnej rzeczywistości poza poetą. Dzisiaj wszyscy poeci wyrażają siebie. A co mnie obchodzi, co on tam sobie myśli? Można by rzec. Snuje takie jak pająk, taką nić z siebie i taki strumień świadomości to można określić. Nie ma w tym żadnego obiektywizmu, a już takiego ciągu historycznego czy jakiejś narracji jest niewiele. Może wspomniałem, że wtedy wszyscy byli poetami. Zresztą do dnia dzisiejszego, proszę Państwa, to bardzo, bardzo wyraźnie widać z tamtego czasu. Mnóstwo rzeczy pozostaje w rękopisach. Na przykład było dla mnie zaskoczeniem, jak widziałem na Jasnej Górze, przeglądając wstępnie te księgi cudów, że niektóre te ludzie opisujący doznane łaski pisali to w formie poetyckiej. Są czasami całkiem niezłe wiersze pisane przez ludzi, gdzie opisują swoje doświadczenie właśnie w tej formie poetyckiej. I to zarówno mężczyźni, jak i kobiety, bo tutaj nie ma specjalnych różnic. Spośród poetów takich, którzy utrwalali także ten tytuł Królowa Polski, trzeba wymienić najznakomitszym poetą łacińskim, zresztą sławnym na cały ówczesny świat, był Maciej Sarbiewski. Trzeba powiedzieć, że to jest uznany za chrześcijańskiego Horacego, który wiele przyczynił się, do dzisiaj nie wiadomo, nawet nie wszystkie są znane jego rzeczy, ponieważ on we współpracy z papieżem Urbanem VIII dokonywali reformy brewiarza i hymny kościelne. W wielu wypadkach Sarbiewski poprawiał i dostosowywał do tego wysokiego poziomu.
rzeczywiście cieszył się powszechnym uznaniem i w jego poezjach ten tytuł Królowa Polski pojawia się wielokrotnie. Warto pamiętać, że za życia jego poezje miały przynajmniej kilkanaście wydań i te egzemplarze do dnia dzisiejszego zachowane tych wydań z notatkami na boku takie zaczytane egzemplarze do dzisiaj można znajdować. To jest nawet do pewnego stopnia zdumiewające, że i to da się określić, że takie poezje Sarbiewskiego ukazują się w jednym roku, dajmy na to gdzieś tam na jesieni, we wrześniu, a w lutym, marcu już są znane na Litwie, gdzieś tam w Krożach czy gdzieś. 5-6 miesięcy rzeczy wydane w Rzymie były znane na północnej Litwie czy w Inflandach. Ja ciągle nie mogę dojść, jak oni się komunikowali w tamtych czasach, że to wszystko tak dobrze funkcjonowało. Niejednokrotnie było tak nawet, że w ciągu roku dzieło Bellarmina ukazywało się w Rzymie, a na drugi rok już było w języku polskim znane na Litwie. Jak oni to robili, proszę Państwa? Nie mieli internetu, tych zabawek takich, gdzie się dużo może zmieścić. Radzili sobie, komunikacja była. I to są rzeczy poświadczone, bo mamy daty, mamy zapiski, mamy świadectwa, które pokazują, jak to doskonale funkcjonowało. Takim poetą z tamtego czasu, autorem wielu pieśni, u którego ten motyw Królowej Polski się powtarza, jest Stanisław Jagodyński, piszący po polsku, po łacinie, dwujęzyczność w tamtym czasie, taka poetycka, była rzeczą normalną. W tej chwili w Tarnowie, w wydawnictwie Biblos, ukazało się wydanie krytyczne jego pieśni. Jakby ktoś chciał, szukał tematu na jakieś tam pracę zaliczeniową, to właśnie z tej pieśni wieku XVII, drugiej połowy wieku XVII jest to już dostępne. Wreszcie takim poetą maryjnym, sanktuaryjnym do pewnego stopnia można by powiedzieć, był Wespazjan Kochowski.
Przepraszam, jak Jagodyński miał na imię?
Stanisław.
Wespazjan
Kochowski. Zmarł w 1700 roku, więc on jest znany z takiego traktatu duchowego, poetyckiego, niepróżnujące próżnowanie, gdzie wykłada taką teologię w duchu świętego Augustyna. Odpoczynek duchowy. To jest taki trochę traktat religijny. Niepróżnujące próżnowanie. Czyli jak się siedzi w fotelu i myśli pobożnie, to jest właśnie, proszę Państwa, niepróżnujące próżnowanie.
Można tak całe życie przesiedzieć i się usprawiedliwiać, że jakąś tam
osobę. No właśnie, to jest dobre. Jak ma jeszcze kto jeść, przynieść, to już będzie bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Weźmy dla przykładu, bo tu, żeby nie było tak, że przelecimy taką książkę telefoniczną 259. Jakby, proszę Państwa, nie wiem, czy to było przedstawiane. To jest dobra antologia. Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej, zatytułowana Przedziwna Matka Stworzyciela Swego. Wydane u księży Marianów opracował pan Mazurkiewicz Roman. Taka antologia. W dodatku ona jest o tyle ciekawa, proszę Państwa, że jest tu pozbieranych wiele rzeczy, które znajdują się w starodrukach, które znajdują się w rękopisach, które wcześniej nie były publikowane. Więc to jest ciekawa rzecz.
Przepraszam jeszcze raz, jaki autor?
Redaktorem jest Roman Mazurkiewicz. I to jest 2008 rok. To jest dostępne jeszcze. To nie jest krypto reklama, tylko to jest naprawdę dobre.
To jest naprawdę reklama.
To jest otwarta reklama. Jak ktoś coś dobrze zrobił, to trzeba z tego korzystać, proszę Państwa. Tak więc można tutaj ciekawe rzeczy znaleźć. Dotyczące pewnego doświadczenia religijnego, bo jak wspomniałem, to była poezja taka dokumentująca doświadczenie, nie tyle pisana na zamówienie, bo to zamówienie też wtedy pisano. No więc mamy z Wespazjana Kochowskiego niepróżnujące próżnowanie i mamy wiersz w tym zbiorze, tak zatytułowanym, taki: pierwsza i ostatnia ucieczka korony polskiej do Najświętszej Panny Maryjej. I w tym wierszu między innymi Takie mamy stwierdzenia i afirmacje tej królewskości w tym wymiarze takiego patronatu czy protektoratu maryjnego. Pójdźmy boskiej prosić matki, a za Polski te ostatki. Pożarte wytrze z łakomej paszczęki i nie da zginąć sarmatom na wieki. Pokaż się nam matką Pani, prosim upadli poddani. Broni nas zaszczytem, o królowa czułem, tym cię na wieki Polska czci tytułem. Upój ojca w niebie srogim, przeproś winy nam ubogim. Aby pamiątka w polskim była państwie, nie zginie, kto jest Maryjej poddaństwie. Mamy tutaj ten wątek protekcji, wątek wstawiennictwa, bo one się wzajemnie splatają i wzajemnie uzupełniają. Podobne treści możemy znaleźć u innych poetów z tamtego czasu. I ten związek Jasnej Góry z Królową Polski też się tutaj wyraża. Więc jest to taki pewna już świadomość, o której mówiłem, niewątpliwie związana też ze ślubami króla Jana Kazimierza. Na przykład z takiego poety, jakim był Karol Mikołaj Juniewicz. Z tego samego czasu. Maryja z Jasnej Góry, osobliwymi jak słońce promieniami jaśniejąca, umbry fatalne od korony polskiej oddala. I to jest tytuł wiersza. I dalej poeta tak pisze: nie jest część Polski żadna w tym takim wstydzie, ani w tak ciemnic okropnych ohydzie, gdzie by nie sięgał promień z Jasnej Góry, oblubienice boskiej oraz córy. Więc mamy Jasna Góra i Królowa Polski tutaj wzajemnie się splatają. Abyś już nie tak cnoty szukał skrycia, jako polskiego bez Maryjej życia. ten wymiar Polski tutaj, Maryjny, wzajemnie na siebie nachodzą. Mnóstwo z tamtego czasu pochodzi także utworów anonimowych. To, co mówiłem, wtedy pisano często takie, te wiersze anonimowe były, ich inspiracją była ówczesna szkoła, gdzie stąd uczniowie uczyli się łaciny, nie tylko słówek, ale wykorzystania, czy także języka polskiego, gdzie zastosowanie było od razu w poezji, jako w tym takim najbardziej wyszukanym użyciu języka. Stąd do dzisiaj zachowały się takie ćwiczenia, które były bardzo udane. W niektórych przypadkach szkoda, że nie znamy autorów. Na przykład z końca XVIII wieku taka poezja, taki wiersz, pieśń o Najświętszej Pannie Maryi. Królowa Polska, Najświętsza Maryja, śliczny kwiateczku, niebieska lilia, zmiłuj się, zmiłuj nad nami, radże być z nami. Lecz podaj tarczę miłosierdzia Twego, okryj Polaka pokutującego, dopomóż bronić królowi Michałowi. Michał Korybut-Wiśniowiecki, do którego jeszcze nawiążę. Za jego życia, proszę Państwa, krążyła taka anegdotka, może się to przydać, to tak trochę do dzisiejszych czasów pasuje, że Michał Korybut znał 5 języków, ale w żadnym nie miał nic do powiedzenia. To jest zapis jego współczesnych obserwatorów. To jest ten nacisk położony dzisiaj na naukę języków. Język umie, tylko do powiedzenia nic nie ma. Gdy Twoje święto Polacy święcili, Turkom, Tatarom, Moskwie straszni byli. Żałują ciężko, żałują i pokutują. Twą się opieką szczycili Polacy, kiedy do boju bywali jednacy. Uproś im, uproś, co by było, szczęście służyło. Albo do zgody serca obróciwszy, a wszystkie wojska do kupy zwróciwszy, niechaj przychodzą, daj Panie, upamiętanie. Widzimy, że ten wątek opieki, protekcji związany z tytułem Królowa Polski jest szeroko obecny. On rozwinie się jeszcze później, do czego nawiąże. Podobnych treści można znaleźć więcej. Nie pamiętam, czy wspominałem, taki poeta łaciński, również Michał Krasuski, jezuita. Wiele ciekawych, znowu w języku łacińskim, poezji zostawił. Musiał to być udany poeta i ceniony wówczas, bo jego poezje miały za jego życia już cztery wydania, i to w książeczce Bagatela 535 stron. To nie jest tak, że taki wierszyk mały i pojedynczy. Spośród świadectw bardzo ciekawych, odzwierciedlających świadomość Królewskości Maryi, zwłaszcza u polskich władców z tamtego czasu, będzie taki odnaleziony tekst króla właśnie wspomnianego Michała Korybuta Wiśniowieckiego. O tyle jest to postać ciekawa z życiorysu, że jego ślub miał miejsce na Jasnej Górze. Jedyny zresztą królewski ślub to był Michała Korybuta, na Jasnej Górze to był Michała Korybuta Wiśniowieckiego.
Na Świętym Krzyżu jest pochówek, tak? Tam jest jego chłopak, który był na żonę, ten zamiennikarz.
Całą
rodziną.
A nie wiem, nie jestem pewny.
Całą rodziną są tam.
Są tam Wiśniowieccy, ale czy król tam jest? Wiśniowieccy są tak, ale nie jestem pewny. I w czasie jednego z pobytów na Jasnej Górze po koronacji przebywał na takim, można by powiedzieć, triduum skupienia na Jasnej Górze przed przejęciem, po koronacji. I tam złożył taki wotum, w którym była karteczka, na której wyrażał szczególną swoją świadomość odnośnie tego, że Maryja jest królową Polski i równocześnie pokazuje pewną taką świadomość królów w odniesieniu do relacji królowanie boskie, królowanie Maryi i rozumienie władzy króla w Polsce, które zawsze było, proszę Państwa, osobliwe. Trzeba powiedzieć, że tutaj mamy bardzo ciekawe na tle europejskim takie rozumienie władzy w Polsce, które Bogu dzięki uchroniło nas przed władcami typu absolutystycznego, co jest największą szkodą, jaka może się pojawić. To tak jak tyrania, czy dyktatura, czy tym podobne systemy sprawowania władzy. Nawet jeśli kończy się czasami anarchią, to i tak to jest trochę lepsze jak system sprawowania władzy poprzez więzienia. I król Michał Kolejbud na Jasnej Górze złożył takie wotum, warto go posłuchać w całości. Taki tekst w języku polskim on brzmi następująco. Święta Maryjo, Matko Boża i Dziewica Niepokalana, ja Michał z Bożej szczodrobliwości i Twojej najświętszej łaski obrany królem, najnędzniejszy grzesznik, Twego wejrzenia najniegodniejszy niewolnik, pobudzony szczególną chęcią służenia Tobie, ufam, że z łaski swej polecasz mnie swemu błogosławionemu synowi, a Panu memu najwyższemu i sędziemu. Oświadczam, że królestwem tym, które zawdzięczam samemu Bogu i najświętszemu zmiłowaniu, tak będę rządził, że i tron mój Tobie samej oddam i będę Cię uznawał za swoją Panią i najwyższą Królową. A nieustannej Twej opiece będę polecał lud ten przez siebie mi powierzony. Proszę zauważyć, że tutaj mamy to mocne uznanie zależności władzy królewskiej, władzy ziemskiej od samego Boga. Nie jest to władza absolutna, tylko ta świadomość władzy podporządkowanej. I dalej tutaj postanowienia. Postanawiam mocno i obiecuję, że nigdy Cię nie opuszczę, lecz zawsze będę bronił Twojej czci, nawet z narażeniem własnego życia i nie dopuszczę do tego, bym cokolwiek ja lub ktokolwiek inny mówił lub czynił przeciw Tobie. Mamy tutaj uznanie czci boskiej jako zasadę konstytucyjną, czyli zasadę sprawowania władzy. Bardzo, bardzo ważny element, zawsze mocno obecny w polskiej świadomości. Ślubuję szczególnie, że aż do śmierci będę zawsze bronił Twego niepokalanego poczęcia i Twojej nienaruszonej czystości. Tutaj mamy ten ciekawy w Polsce wątek właśnie szczególnej obrony niepokalanego poczęcia jako prawdy.
Jeszcze nie było
dogmatu, jeszcze nie było tych głównych konstytucji apostolskich. Na ten temat, a w Polsce ta kwestia obrony niepokalanego poczęcia, potem kwestia Stanisława Babczyńskiego, tego polskiego tej propozycji orderu niepokalanego poczęcia, które nie przeszło, czy potem próba utworzenia Akademii Niepokalanego Poczęcia. To są bardzo ciekawe wątki, łącznie z tym taką kontrowersyjną trochę sprawą ślubu składanego na obronę niepokalanego poczęcia, oczywiście z mieczem w ręce. Jak bronić, to bronić. To była bardzo ciekawa sprawa właśnie tego towarzystwa obrony niepokalanego poczęcia jako z mieczem w ręku. Mnie się to osobiście podoba, ja tam nie mam nic przeciwko temu. Prawdy trzeba bronić mocnymi środkami. Tych umisków to już jest dość, proszę Państwa.
Nie jestem zwolennikiem stricte inkwizycji, ale mocnej ręki w dziedzinie obrony prawdy. Prawdy. Zresztą u mnie w domu tak było. Jak się powie, można było wiele przestępstw popełnić u mnie w domu rodziny. Może wszystko mogło być wybaczone. Natomiast za skłamanie się dostawało.
Dobra, to znam.
Babcia miała, proszę Państwa, wychowywała mnie i mojego brata i kuzynów przy pomocy takiego długiego noża. Miała taki ulubiony. Jak lecie, tym nożem przyłożyła płaską stroną przez gołe plecy. Ja do dzisiaj wiem, że pewnych rzeczy się nie robi. I u mnie w domu tak było. Jakby się ukradło kurę sąsiadową i zjadło. No to było się mocno napomnianym i trzeba było wziąć skórnika i sąsiadowi odnieść. Ukradło się, poszło się na jabłka, trzeba było wziąć, odnieść, było się napomnianym. Natomiast jak się skłamało w najmniejszej sprawie, nożem od babci, a od małych pogrzebarza. Twarde wychowanie, twarde wychowanie. Kłamstwo nie było tolerowane.
Wiecie,
co się zdarzało? Z biegiem czasu.
Proszę, kto to się pokazać.
Na nowo przekształcicie
prawdę. Nie ma na co patrzeć.
A co będzie bolało? Pogrzebać?
Garbaty nie jestem.
Innych nie
ponoszę, to już sam nie.
Co bardziej bolało?
Jak co bardziej bolało?
Pogrzebać?
Nie, to bolało wszystko tylko, bo to nie było na niby. To mimo, że by bolało. Raz tylko się zdarzyło, że babcia nie wytrzymała i wtedy troszkę się opamiętała, bo nie miała tego noża pod ręką, więc złapała przy piecu, leżały drewno do palenia i w tym drewnie był gwóźdź, więc dostałem w to ramię. No i potem z miesiąc babcia ręki nie podnosiła.
Ale
zagoiło, że wydaje się nie rozczulała. Potem przyszli rodzice z pracy, no to dołożyli. I proszę zobaczyć, co wyrosło.
To taka droga do profesury.
Nie, proszę.
Wyżej.
Dziadek był dość taki zachowawczy, chociaż nigdy nie wkładał ręki między babcię a wnuką. Babcia krótko trzymała wszystkich.
Dziadka też.
Ale proszę Państwa, to przekonanie, że kłamstwa nie zrobi. Wszystko inne mogło być nietolerowane, ale łagodnie wyjaśniane. Natomiast kłamstwo było od razu ładowane, co było pod ręką. No ale właśnie tutaj weszliśmy od ślubu, więc może babcia złożyła jakiś ślub, że będziesz walczyć w kłamstwie. Ale tutaj mamy właśnie ta kwestia obrony w Polsce niepokalanego poczęcia. Ja myślę, że to jest dobry temat, jakby ktoś chciał był rzeczywiście takim szperaczem i chciał napisać dobrą książkę, to ta kwestia właśnie w Polsce obrony niepokalanego poczęcia. I to nie tylko tego traktatowego czy poprzez kazania, ale właśnie przez te rozmaite ciekawe inicjatywy, jakie były w tej materii podejmowane, jest tematem godnym zainteresowania i to jest pewien taki element wykraczający poza tradycję tą ogólno taką kościelną, europejską nawet, bo gdzie indziej podobnych rzeczy nie było. Owszem, były tam spory teologiczne za i przeciw niepokalanemu poczęciu, natomiast tylko w Polsce była ta prawda tak postawiana jako pewien sztandar. Ja nie potrafię, proszę Państwa, wyjaśnić, dlaczego tak było. Wiemy, są pewne te elementy, inicjatywy takie czy inne, które temu służyły, natomiast nie potrafię w tej chwili powiedzieć, dlaczego to...
Może wynikało z gorliwości o chwale Matki Bożej.
No to gorliwość może być w różny sposób. Natomiast tutaj właśnie niepokalane poczęcie jako taki element, gdzie możemy powiedzieć, że kwestia właśnie świętego Maksymiliana potem, że ona sytuuje się jako pewne takie przedłużenie tej polskiej tradycji, że święty Maksymilian tutaj nie spada nam tak trochę niespodziewanie z nieba, tylko sytuuje się na tej linii wychodzącej od tego wieku XVII, proszę.
Co dokładnie miała robić Akademia Niepokalanych
Poczęcia, miała być teologiczna? To miała być Akademia o charakterze teologicznym. Ona jest w wieku XVIII, ale też sytuuje się jako taka akademia, gdzie Załuscy, zwłaszcza biskup Załuski, tutaj miał taką ideę powołania akademii, ale to było wszystko właśnie w nurcie takim obrony czci, kultu Matki Bożej. Znowu właśnie możemy powiedzieć, że to była pewna taka wyjątkowa inicjatywa. Ona potem nie doszła do skutku, ale sam projekt zachował się do dnia dzisiejszego, statut tejże Akademii Maryjnej, która wtedy miała powstać, więc rzecz jest godna przestudiowania. Także jak ktoś szuka tematu, to tutaj ma dobry temat, tylko że to trzeba wejść trochę już w kwestie archiwów, w kwestie starodruków, szukać pewnych takich spraw. Dalej Michał Korybut pisze tak. Najświętsza Dziewico, błagam Cię pokornie przez krew Twego jednorodzonego Syna, a mego Pana, byś raczyła mnie zaliczyć, aczkolwiek jestem tego niegodny, w poczet swych czcicieli, jako swego sługę i własność swą wieczną. Więc mamy tutaj kwestię tego, co będzie związane z niewolnictwem Maryi, czy Maryjnym, jako mające bardzo szerokie odniesienie. Kieruj mną według swego upodobania wszystkimi mymi czynami, myślami i mym powodzeniem. Jeżeli się spodoba Twojej najświętszej woli, wtrąć mnie nędzne stworzenie w otchłań największego nieszczęścia i zamień mnie króla wiecznego tułacza. Co potem zresztą się stało. Oświadczam, że przyjmę to swych najświętszych rąk tak, jak i to, czym teraz jestem. Zawdzięczam Tobie samej i pod Twe najświętsze stopy rzucam i poddaję. Wspieraj mnie i to królestwo, już nie moje, lecz Twoje, we wszystkich utrapieniach i nie opuszczaj mnie w godzinę mojej śmierci. Ale mamy tutaj właśnie tę kwestię osobistego poddania, ten układ taki, możemy powiedzieć, hierarchiczny i równocześnie mamy, proszę Państwa, kwestię protekcji, kwestię wsparcia, kwestię wstawiennictwa, która będzie potem obecna w różnych innych traktatach czy wypowiedziach teologicznych. Ja proponuję, żeby zrobić do 15 po czwartej, a potem przerwę taką dłuższą, żebyśmy wszyscy korzystali. Proszę Państwa, jak ja bym był na Waszym miejscu, to ja bym nie pozwolił, żeby przerwę zrobił. Chciałbym skorzystać z każdej minuty. Więc 15 po czwartej, bo była teraz przerwa, to zrobimy potem półgodzinną, tak, żeby potem dotrwać do końca. Będzie wielka, ciekawa sprawa. No więc mamy tutaj pewną świadomość królewską, która potem będzie wyrażać się, proszę Państwa, w tym, że kolejni królowie będą łączyć swoje losy także z Jasną Górą, czy to będzie szczególnie Jan III Sobieski, czy to potem będą królowie, będą Sasi na polskim tronie, czy to będzie potem cała ta kwestia przełomu wieku XVII i XVIII, która w historii Polski ma nie najlepsze notowania, niemniej jednak pewna świadomość tutaj była bardzo ważna.
Ja chciałem tylko zapytać o tego, odnośnie tego orderu niepokalanego poczęcia. Czy to nie przeszło na Sejmie?
Na Sejmie nie przeszło, dlatego że Polacy byli zawsze, proszę Państwa, przeciwnikami wszelkich orderów.
Dla zasady.
Dla zasady, dlatego że w Polsce była zasada równości, podniesiona do najwyższej rangi. I każdy order, czy każde wyróżnienie, jakie pojawiało się, czy jakaś propozycja się pojawiała, ona była bardzo torpedowana, żeby nikogo nie wyróżniać. Szlachta bardzo dbała o to, żeby nikt nie był wyróżniony poprzez jakieś tam szczególne odznaczenie. Samo to, że order Orła Białego też nie bardzo się przyjmował. Zresztą to kiedyś to był order, bo był dawany. Komorowski dał ich, tych orłów rozdał więcej niż od początku wieku XVIII do Kaczyńskiego rozdano razem. To się zdewaluowało, to nie jest orzeł biały, tylko to jest zwykły ptok. Jak jeszcze kiedyś miałem ochotę, to jedyne odznaczenie, które bym przyjął, to jest order Orła Białego, tak teraz nawet to mi przeszło. Także niech sobie schowają. Ja miałbym być na jednej liście z Michnikiem, to dziękuję bardzo. Michnik Orła Białego. To przecież obraza boska. W najwyższej formie. Obraza państwa, to już nawet się nie mówi, jak wielka w tym jest. Uczciwy człowiek nie powinien tego przejmować. Proszę. Powinien, jak się wystawia, żeby przyjąć coś, no to trzeba wiedzieć, co to znaczy. Co by wypadało. Z tego okresu, proszę Państwa, spośród takich ciekawych rzeczy końca wieku XVII, początku XVIII, z takich inicjatyw udanych, chociaż niecałkowicie mamy błogosławionego Stanisława Papczyńskiego, który w 1670 roku założył Zgromadzenie Marianów, czyli sług niepokalanego poczęcia i w dodatku jeszcze wstawiających się za dusze czyśćcowe. Bardzo, bardzo ciekawa postać, między innymi związany z królem Janem III Sobieskim, ale w każdym razie warto pamiętać, że Stanisław Babczyński należy także do ludzi, którzy ten tytuł propagowali. I między innymi w tym, to zgromadzenie ma ten rys, zgromadzenie założone przez Babczyńskiego ma ten rys narodowy, dlatego że właśnie ta idea modlitwy za duszę w czyśćcu, to nie była taka jakaś ogólna, tylko przede wszystkim za duszę tych, którzy zginęli w obronie ojczyzny. A więc tutaj był ten wstawiennictwo było bardzo mocno ukierunkowane i łączy się ono właśnie z tą ideą narodową, państwową z tamtego czasu. Oczywiście, gdy mówimy o rozwoju tej świadomości związanej z Królewskością Maryi, trzeba, proszę Państwa, zwrócić uwagę na to, że ten niewątpliwie aktem, który symboliczny, który do utrwalenia tego tytułu przyczynił się i do pewnej tej świadomości w ogóle katolickiej dotyczącej królowania Maryi, królowania tego narodowego, była koronacja obrazu Jasnogórskiego w 1717 roku. O tyle wydarzenie symboliczne z punktu widzenia całego Kościoła, że była to pierwsza koronacja obrazu Matki Bożej poza państwem kościelnym. Więc to była rzecz ważna. W sensie takim ogólnym, bo od tego momentu mamy koronację obrazów i figur Matki Bożej, które mają miejsce w kościele. ale z punktu widzenia polskiego trzeba uwzględnić, że to był ta koronacja jasnogórska miała charakter właśnie takiego uroczystego potwierdzenia tego tytułu właśnie Królowa Polski. Dlatego, że jak wynika jednoznacznie z kazań, które zostały wygłoszone przy okazji tejże koronacji, jak i potem powtarzano to przy kolejnych rocznicach, dlatego, że proszę Państwa, obchodzenie rocznic to nie jest w Polsce, to nie jest coś, co się narodziło w wieku XX i co teraz mamy, tylko że u nas rocznice to tak obchodzimy od mniej więcej od bitwy pod Grunwaldem. Wtedy, jak żeśmy wpadli w te manie rocznic, tak obchodzimy. Niektóre słusznie, niektóre niesłusznie. Czasami to rodzi się taka pokusa, jak mówiłem mojemu biskupowi kiedyś, nie obchodźmy żadnej rocznicy, tylko zróbmy coś, żeby nas wspominano, żeby była rocznica, żebyśmy coś wymyślili. Ale nie zdołałem przekonać. Zróbmy coś, żeby wspominano co roku. Nie tylko wspominajmy innych, tylko my coś wykombinujmy. No ale nie przyjąło się. Może pewnego dnia. Zresztą w Kościele historia, kwestia rocznic jest starą kwestią, dlatego że może, nie wiem, czy Państwo wiedzą, warto pamiętać, że od IV wieku znamy w Kościele obchodzenie rocznic i przede wszystkim obchodzono dwie rocznice w Kościele. Rocznicę konsekracji Kościoła, czy rocznicę założenia, rocznicę konsekracji Kościoła, to zawsze od IV wieku, i rocznicę wyboru czy konsekracji miejscowego biskupa. To były dwie rocznice, które od IV wieku obchodzono jako pewne doświadczenia stałe. Zresztą dobrze, że je obchodzono, bo święty Augustyn przy tej okazji wygłosił choćby wspaniałe kazania o biskupstwie i wiemy, jaka była teologia biskupstwa w tamtym czasie, bo inaczej byśmy w ogóle nie wiedzieli. Ale przy okazji rocznicy, no to coś takiego pojawiało się. Kościół obchodził rocznicę. W Polsce te rocznice, jak wspomniałem, obchodzono od bitwy pod Grunwaldem, gdzie już w 1411 roku obchodzono pierwszą rocznicę zwycięstwa grunwaldzkiego i do końca XVIII wieku było to obowiązkowe święto państwowe. To było obchodzone zresztą co roku przez procesje ze Skałki na Wawel w jednym roku w Krakowie, a w drugim roku z Wawelu na Skałkę, żeby była równowaga, bo tak to pojmowano. Więc ten rok w tej teologii koronacji, jaką prezentują kazania, bo trzeba powiedzieć, że proszę Państwa, w historii, jak obserwujemy, ta teologia koronacji obrazu Matki Bożej, ona przechodzi pewną ewolucję. W każdej epoce ona oznacza troszkę coś innego. To nie jest taka teologia ustabilizowana do dnia dzisiejszego. Co ta koronacja by miała znaczyć? No, Ojciec Celesty na przykład będzie wrogiem generalnie koronacji. W każdej epoce ona oznacza coś innego. I w tamtym czasie można to mniej więcej poznać, kto by chciał głębiej w to wejść. Zebrano i w 1718 roku ukazała się książka zatytułowana tak: Nowa korona chwały Częstochowskiej Panny Maryi z 12 gwiazd złożona. Te 12 gwiazd to jest 12 kazań, jakie wtedy wygłoszono przy okazji koronacji tego obrazu. Więc nowa korona chwały Częstochowskiej Panny Maryi z 12 gwiazd złożona. Jest to o tyle łatwo dostępne, że książka ta jest na którejś z bibliotek internetowych. Więc można do tego łatwo dojść. Bodaj na Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej jest ta książka. I proszę Państwa, co można, powiedzieć o tej teologii koronacji i tego królowania Maryjnego, jakie tam zostało zaprezentowane. A więc mamy tutaj niewątpliwie to, co jest wszędzie przy tym tytule obecne, a więc z jednej strony mamy ten element protekcji, opieki, z drugiej strony mamy także ten element wzoru Maryi jako zobowiązanie do takiego chrześcijańskiego kształtowania życia społecznego. Mamy to jasno, tę świadomość wyrażoną, że to królowanie to nie jest tylko gest jednorazowy wobec Maryi, ale jest to zobowiązanie dla wierzących do kształtowania odpowiedniego życia społecznego. Czyli można by powiedzieć, to co wspominałem przy okazji ślubu króla Jana Kazimierza, że to królowanie Maryi jest pojmowane jako pewna taka zasada konstytucyjna. Zasada konstytucyjna, czyli zobowiązanie do jakiegoś przeżywania odpowiedniego w duchu chrześcijańskim życia społecznego. O tyle myślę, że warto to podkreślić, dlatego że często się zwraca uwagę, niejednokrotnie pisze na ten temat, że śluby króla Jana Kazimierza to był taki pusty gest. Król Jan Kazimierz złożył śluby i one potem nie miały większej reperkusji w życiu społecznym. Nie jest to prawda, co widać choćby poprzez te kazania koronacyjne i co widać, proszę Państwa, w literaturze tamtego czasu. Zadałem sobie trochę trudu, dzisiaj jest to łatwe, bo te biblioteki internetowe, to trzeba powiedzieć, że spełniają one znakomitą rolę, zwłaszcza kazania z tamtego czasu, czyli przełom wieku XVII, wieku XVIII, początek wieku XVIII. W kazaniach tamtego czasu nawiązuje się do ślubów Jana Kazimierza. Nie jest tak, że one 1656 rok, śluby zapomniane i nikt do tego nie wraca. Wracano do tego w kazaniach, co znaczy, że ten akt królewski był widziany jako poważne zobowiązanie społeczne. W literaturze tamtego czasu, tej społecznej, no, mnóstwo na ten temat pisano przecież w tamtym czasie, jest na ten temat. Druga zasada, druga pewna kwestia, która tutaj się pojawia, na którą warto zwrócić uwagę, to także to, że w tym systemie konstytucyjnym polskim w odniesieniu do tego królowania Maryi był mocno zaznaczony wątek, że to królowanie nie jest królowaniem na zawsze, że to nie jest królowanie elekcyjne, czyli myśmy wybrali, obowiązuje nasze pokolenie, jak pojmowano władzę królewską w Polsce. To jest ten system elekcyjny, że jak się coś zmieni, to będziemy wybierać sobie nowego króla. Co było z jednej strony zaletą systemu konstytucyjnego w Polsce, a potem stało się szybko wadą, bo proszę Państwa, to jest tak trochę jak dzisiaj. Ja to jeszcze pokażę, że te problemy, które dzisiaj są, to one były w XIX wieku też. Mianowicie taka sprawa, że były stronnictwa proaustriackie, profrancuskie, prorosyjskie, tylko propolskiego nie było. I oddawało się władzę jakiemuś Malezjuszowi, bo wydawało się, że to będzie dobre. Co ma swoje zalety, proszę Państwa, też, bo to tak czasami dobrze jest powierzyć komuś obcemu, no, żeby nikogo ze swojego otoczenia nie wynosić za bardzo, więc Sobieski był tutaj takim ostatnim właściwie ewenementem. Chociaż i on tam przekupywał, zanim został królem. To nie było tak, że z entuzjazmem go wybrano. Kosztowało go to dużo. A więc mamy tutaj ten wybór na zawsze, a więc to, co się podkreśla w tamtym czasie w kazaniach, że mamy tutaj nie królowa elekcyjną, tylko królowa dziedziczna. Dziedzictwo oznacza na zawsze. Więc to było, to był ten system tego królowania maryjnego, pojęty właśnie takie in perpetuum. To już nie jest do zmiany. Co pojawi się potem jako pewien problem bardzo ważny, bo powiedzmy, nie było żadnego sejmu w Polsce, który by to odwołał. Ten akt królewski, czyli ciągle obowiązuje.
A jak jest ze sprawą Stanowej Dziecki?
O, to nie wchodzimy do tego. Nie wiem. Moim marzeniem jest, proszę Państwa, z rzeczy historycznych, znaleźć bullę chrzcielną przekazaną Mieszkowi I przez ówczesnego papieża. Mam nadzieję, że gdzieś w Watykanie w jakimś lochu ona sobie leży.
A myśl to nic nie opublikowałaby?
Nie.
Gdzie jest problem?
Nie ma. Znikła. A musiała być. Musiała być, bo wszystkich krajów mamy, a bulli chrzcielnej, bulli chrzcielnej.
Może gdzieś w Czechach jest?
Ba. Może całkiem blisko nawet. Ja wiem, że ona jest. Czuję to. Mój węch historyczny mówi, że gdzieś to jest.
W parafikstu.
Proszę?
W parafikstu.
Nie wiem, gdzie, ale trzeba szukać, proszę Państwa, jeszcze mnóstwo rzeczy można znaleźć. Nawiasem mówiąc, tak się zastanawiam, czasami sobie takie problemy przy kominku, jak siedzę, w bujanku, w bamboszach, ulubiona pozycja, tak sobie siedzę i tak sobie myślę, rozmawiam ze sobą i tak się pytam. Średniowiecze. Z tego średniowiecza mamy Gala Anonima, mamy Wincentego Kadłubka, trochę utrwalił Jan Długosz. I w Polsce mniej więcej co 3 dni ukazuje się książka na temat polskiego średniowiecza. Tak było w ubiegłym roku. Co 3 dni książka na temat średniowiecza się ukazuje. A mamy późniejszą epokę, jak XVI, XVII, XVIII, do których mamy mnóstwo dokumentów, choćby na Jasnej Górze. Nikogo to nie interesuje. No i taką Judeks mamy jeszcze tam, żeby było pikantnie. I co 3 dni książka na temat średniowiecza. A spróbować dowiedzieć się coś z późniejszego okresu jest niemożliwe. Co pokazuje, proszę Państwa, tak między mną a mną mówiąc, że im mamy mniej wiadomości, to tym lepiej książki pisać na ten temat. To wtedy mamy hipotezy, pseudohipotezy. Natomiast czytać źródła, no to trzeba okulary, to trzeba się pomęczyć, można pokombinować. Zaraz zrobimy przerwę, nie bać się, korzystać z każdej minuty, proszę Państwa. Miałem kiedyś wykłady z takim francuskim jezuitą, nieżyjącym już, Javier Tillet, mówił tak, przyszedł raz na wykład i mówił, proszę Państwa, w XIX wieku powiedziano, że Bóg umarł, w XX wieku powiedziano, że człowiek umarł, a dzisiaj ja się źle czuję. Nie ma sprawy. Wszyscy się źle czujemy, idziemy dalej. Jeszcze jedną rzecz tylko omówię i zrobimy przerwę. Proszę Państwa, w ramach utrwalania świadomości kościelnej, znowu nawiązuję do tego wątku doświadczenia, mamy rzecz ciekawą na początku wieku XVIII, która zresztą do dnia dzisiejszego zachowuje swoje znaczenie i my wszyscy z tego korzystamy i w niejednym miejscu ma to miejsce. Otóż 25 maja 1728 roku w Krakowie został konsekrowany pierwszy kościół pod wezwaniem Królowej Polski. Jak Państwo wiedzą, z punktu widzenia takiego doświadczenia kościelnego, jeśli mamy podniesienie pewnej kwestii do rangi takiej liturgicznej, czy wpisanie do tytułów, na przykład tytuł kościoła, to wtedy nabiera to konsystencji takiej teologicznej, liturgicznej. Pewne doświadczenie staje się normą życia kościoła. Więc tutaj stara zasada teologiczna, która po łacinie brzmi lex credendi, lex orandi, lex credendi i na odwrót, czyli zasada wiary jest zasadą modlitwy i zasada modlitwy staje się zasadą wiary, zostało tutaj mocno usankcjonowane i w ten sposób ta prawda z punktu widzenia, czy ten tytuł Królowa Polski z punktu widzenia teologicznego i eklezjalnego stał się także zasadą modlitwy. A więc jest to kwestia bardzo ważna. Wcześniej tego tytułu używano w modlitwie, ale tutaj tytuł Kościoła z punktu widzenia teologicznego, proszę Państwa, to jest wydarzenie kościelne wysokiej rangi. Tak jak mamy dzisiaj w wielu przypadkach, na przykład pewna nowość, pewna kodyfikacja doświadczenia religijnego, choćby Kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, czy Kościół Opatrzności Bożej, czy tym podobne, to jest takie z punktu widzenia kościelnego wywindowanie pewnej prawdy, pewnego doświadczenia na najwyższy poziom. Nie ma wyższej rangi, czy wyższej kodyfikacji pewnych praw, czy pewnych doświadczeń, niż właśnie wpisanie jako wezwania modlitewnego, wpisania do liturgii i określenia jako tytuł kościoła, czy tytuł jakiejś świątyni. Konsekracji dokonał biskup Konstanty Szaniawski, biskup krakowski. Za tym wydarzeniem, proszę Państwa, poszła druga rzecz, w tym czasie bardzo wysoko notowana w życiu Kościoła, mianowicie tenże sam biskup Konstanty Szaniawski w 1730 roku zatwierdził pierwsze bractwo Matki Bożej Królowej Polski. Był to czas, gdzie bractwa były właśnie taką usystematyzowaną formą przeżywania pewnych treści teologicznych i formowania doświadczenia duchowego. Celem tego bractwa, i to jest bardzo, bardzo ważne, była modlitwa za ojczyznę, a więc tutaj mamy poważne zobowiązanie, które podejmowali członkowie tego bractwa. Ono przetrwało do kasat bractw pod koniec XVIII wieku. Zabory, proszę Państwa, z punktu widzenia sytuacji religijnej, to była katastrofa. Zabory, oczywiście oświecenie i zabory, bo to były dwa pewne takie splatające się wzajemnie wydarzenia. I drugie zadanie, które miało to bractwo, było to nie tylko bractwo modlitewne, ale właśnie komplementarnym działaniem do modlitwy za ojczyznę było spełnianie uczynków miłosierdzia. Z uczynki miłosierne jako zasada działania tego bractwa. Więc próba przełożenia tego doświadczenia tej religijności społecznej, tej zasady społecznej na formę życia, która tutaj się kształtowała pod taką formą prawną, oficjalną, systematyzowaną, bardzo, bardzo ciekawą, która potem kształtowała życie społeczne, dlatego że to bractwo potem działało w wielu miejscach, dlatego że było ono w sposób szczególny propagowane przez pijarów. I tam, gdzie były klasztory pijarów, działały sekcje, byśmy powiedzieli dzisiaj, tego bractwa, czy to bractwo w innych miejscach, przy kościołach pijarskich dobrze prosperowało. Na przykład znane było w Warszawie, jego działalność i w mniejszych klasztorach, w których działano, gdzie jeśli weźmiemy, że w szkołach pijarskich ono było propagowane, a szkoły pijarskie w tamtym czasie miały szczególne oddziaływanie i taką...
Teraz w Łowiczu też jest taka szkoła.
Proszę?
W Łowiczu też jest, są pijarzy, jest taka szkoła.
A Bractwo Królowej Polski propagują? Sprawdzić i powiedzieć im, żeby nawiązali do dobrej tradycji. No dobrze, proszę Państwa, pół godziny przerwy.